Na zaproszenie wspólnoty paloteńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji przy parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie wygłosiłem konferencję zatytułowaną Depresja, a noc ciemna. To bardzo wrażliwy temat, w którym podjąłem próbę integracji współczesnej wiedzy psychologicznej z teologią świętego Jana od Krzyża. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To tak, zanim oddam głos samemu sobie i udostępnię zapis nagrania konferencji, która odbyła się na żywo, to kilka słów komentarza dla słuchaczy internetowych. Otóż wspólnota, która mnie zaprosiła z konferencją, przeżywa teraz formację według książki księdza Krzysztofa Grzywocza Patologia duchowości i każdego tygodnia czytają, rozważają, odnoszą do swojego życia kolejne rozdziały tejże książki. Jeden z rozdziałów nosi tytuł Depresja, a mistyczna noc ducha. I ja właśnie głosiłem konferencję, która się odnosi do tego tematu, natomiast mi się wydaje, że trafniejszym tytułem będzie Depresja, a noc ciemna. I na to zwracam uwagę, bo w nagraniu już w pierwszym zdaniu się pomyliłem w ogóle mówiąc temat, więc stres zaciemnia funkcje poznawcze, więc temat konferencji to Depresja, a noc ciemna, więc wszystkich zainteresowanych tym tematem zostawiam już z nagraniem na żywo. Zapraszam. Kiedy otrzymałem informację o tym, żeby wygłosić konferencję pod tytułem Depresja mistyczna, a noc ducha, tak chyba mniej więcej, to bardzo się ucieszyłem z jednej strony, bo to jest temat taki z racji mojego wykształcenia, przynajmniej ten pierwszy człon jest mi znacznie bliższy i jakoś mi towarzyszyła taka metafora stąpania po kruchym lodzie. Bo to jest bardzo trudny temat, myślę, że bardzo delikatny i taki złożony i myślę, że trzeba na tyle ostrożnie mówić o tych kwestiach z taką rozwagą, żeby do tego lodu nie wpaść, a myślę, że bardzo łatwo jest wpaść, chociażby w skrajności. Jedna skrajność, która z racji zawodowej bardziej mi grozi, ale zaraz też powiem, że ona jest raczej bezpieczniejsza, to będzie psychologizowanie. Natomiast druga to będzie takie spirytualizowanie czy też teologizowanie i to już moim zdaniem jest znacznie niebezpieczniejsza skrajność, więc będziemy chcieli spróbować znaleźć jakiś taki sensowny, racjonalny środek, o ile się w ogóle da i z racji mojej zawodowej bardziej ten temat jest mi bliższy z perspektywy psychologa. Natomiast od strony teologa musiałem się trochę dokształcić, mam tutaj książki, więc nawet tutaj się przyczyniliście do mojego czytelnictwa, bo nie czuję się jakimś takim specjalistą od tego tematu takiej duchowości karmelitańskiej, Jan od Krzyża, noc ducha, to nie są proste rzeczy, ale tutaj sobie troszeczkę doczytałem i też to jest dla nas ważne, żeby takie trochę tło kulturowe nam towarzyszyło, no bo dwa zjawiska te tytułowe, czyli i depresja, i noc ciemna, to są jak gdyby trochę z odrębnych epok. To znaczy, jak gdyby ta nomenklatura, no depresja to jest współczesny termin, który jest związany z klasyfikacjami psychiatrycznymi, ICD, DSM, czyli to są takie klasyfikacje chorób, na podstawie których się stawia diagnozę psychiatryczną. Natomiast ta ciemna noc, no to jest termin, który Jan od Krzyża wprowadził w XVI wieku. I to już jest nacechowane pewnym takim tłem kulturowym, czyli tu już chcemy zobaczyć, że jest trochę taka rozbieżność kulturowa, więc no wiadomo, że o czym innym trochę mówią psychiatrzy, o czym innym mówi Jan od Krzyża, czy mówią o tym samym, czy to jest co innego i o to jest pytanie i ja też tej kwestii dzisiaj nie rozwiążę, bo to jest bardzo złożony temat, natomiast ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj najpierw sobie zobaczyli na to, czym jest depresja, bo jeżeli mamy mówić o tym, że depresja, a noc ciemna, no to najpierw trzeba wiedzieć, co to takiego ta depresja jest. Później krótko powiem o tej nocy ciemnej i teraz ja nie zagłębię się jakoś bardzo mocno w to zjawisko czy ten opis, bo to jest bardzo złożona kwestia, natomiast ja na koniec odeślę też do źródeł, jeżeli ktoś będzie czuł się taki nienasycony po tym moim wystąpieniu, to ja też tutaj odeślę, jeżeli ktoś by chciał sobie pogłębić tą wiedzę. Temat jest na tyle złożony i też święty Jan od Krzyża posługuje się różnymi terminami, że nie jestem w stanie ich wszystkich prowadzić, wytłumaczyć
I ja po prostu tak dość w takim uproszczonej wersji to przedstawię. Myślę, że jeżeli tu jest jakiś, nie wiem, fan duchowości karmelitańskiej, to będzie się tutaj boczył, że to tak wszystko upraszczam. Natomiast ufam w to, że nie, że raczej jest tak, że będziemy tym jakoś, może to jest coś nowego, może nie znamy tej terminologii. Więc będzie później o tej nocy ciemnej w kontekście pism świętego Jana od Krzyża. Później powiem o podobieństwach i różnicach, bo myślę, że to jest dla nas dość istotne, żeby uchwycić, no właśnie, czy to jest to samo, czy to jest coś innego, czy to się da rozróżnić. Później będzie kilka praktycznych wskazówek i to będzie chyba najważniejsza część konferencji, czyli to, co z tego wynika dla nas dzisiaj, czyli dla człowieka, który żyje w 2025 roku, bo myślę, że można z tego wyciągnąć jakieś bardzo praktyczne wskazówki. I to właściwie będzie ostatnia część, taka najważniejsza, i na koniec jeszcze tutaj podzielę się taką literaturą, żeby się troszeczkę w ten temat zagłębić. Czy to jest OK? To jest takie powiedzenie sztandarowe, każdy psycholog tak się zapyta. Wiadomo, że wszyscy powiedzą, że OK. Jakby ktoś powiedział, że nie OK, no to w sumie nie wiem, to tam, nie wiem, tam są drzwi na przykład, nie? To już tak. No, więc ja się tak przygotowałem, więc ja to tak widzę i chciałbym to zaprezentować tak, jak ja do tego tematu podchodzę. Czyli najpierw o depresji. Może, myślę, że dzisiaj w ogóle tak mi się wydaje, że ta wiedza jest bardzo jakoś tak powszechna, że po prostu się lodówkę otworzy i tam już jakieś te rolki z Instagrama, tam jakieś panie tłumaczą, czym jest depresja i tak dalej, że to jest wiedza, tak mi się wydaje, że już to każdy po prostu dziecko wie w przedszkolu, czym jest depresja i w ogóle strzela z rękawa kryteriami psychiatrycznymi, przynajmniej takie jest moje wyobrażenie. Jeżeli nie, no to ja dla pewności przypomnę, jakie one są. Więc to jest istotne, żeby umieć rozróżnić te zjawiska, czy w ogóle nazwać, to najpierw czym jest depresja. Czyli opowiem o takich kryteriach diagnostycznych, czyli jak powiedzmy byśmy cierpieli, podejrzewamy, że to jest depresja, no to lekarz, żeby stwierdzić, że to jest to, to on się kieruje pewnymi kryteriami. Teraz co to są za kryteria? Otóż są tak zwane podstawowe trzy kryteria, tak zwane osiowe, czyli takie, że one jak gdyby muszą wystąpić i później jeszcze dodatkowe. Te trzy podstawowe kryteria to jest spadek nastroju, czyli że no mamy takie obniżone samopoczucie i to niekoniecznie musi być smutek, bo najczęściej depresja kojarzy się ze smutkiem, natomiast równie dobrze może to być takie poczucie pustki, izolacja, takie właśnie nie wiadomo co nawet, że ktoś taką czuje, taką jakby się coś po prostu przykleiło ciemnego do niego. To właśnie ciężko opisać, że łatwiej pacjenci czasami posługują się jakimiś metaforami, że to jest jakiś taki czarny pies, który tam przy mnie jest, albo jakiś taki, nie wiem, oślizgły stwór, który mi siedzi na ramieniu i coś tam mi przeszkadza. No generalnie po prostu się gorzej czujemy, ale na tyle gorzej, że to widać różnicę między takim zwykłym, powiedzmy, funkcjonowaniem, a tym w przypadku depresji, że ten smutek czy ten obniżony nastrój jest dość znacznie nasilony. Druga rzecz to jest tak zwana anhedonia, to jest taki termin, który warto znać, czyli to jest taka niezdolność do przeżywania przyjemności. W praktyce to chodzi o to, że jak kogoś na przykład cieszyły, nie wiem, gra w piłkę, no to teraz w sumie gra i w ogóle go to nie jara, tak? Tak w takim dużym uproszczeniu, że ktoś coś lubił, a teraz w sumie ani go to grzeje, ani ziębi, nie chce mu się tego robić, nie sprawia to mu przyjemności. Czyli ktoś ma takie zmniejszone zainteresowanie, nie wiem, lubił sobie czytać gazety i teraz tego nie robi, tak? Czyli coś, co było takim nieodłącznym jakimś elementem jego codzienności, co mu sprawiało radość, to teraz mu to radości nie sprawia i to najczęściej wylatuje z jakiegoś takiego harmonogramu dnia. I trzecia rzecz to jest obniżenie energii, brak energii. I w skrajnym przypadku może być tak, że człowiek nie jest w stanie wstać z łóżka, bo tak mu tej energii brakuje. Ale to może być w różnym nasileniu. To są takie trzy podstawowe objawy. I są jeszcze dodatkowe. To na przykład problemy ze snem. I to w ogóle może być różnie. Z jednej strony to może być nadmierna senność, że komuś się ciągle chce spać, a z drugiej strony to może być też takie ranne wybudzanie się, że człowiek się rano budzi, tam powiedzmy o czwartej i nie może zasnąć. Dalej to mogą być problemy z wagą i to znowu w dwie strony, że albo spadek masy ciała, taki znaczny w stosunku do takiej normy, albo w drugą stronę, albo ktoś znacznie przybrał i podobnie z apetytem, że może komuś się nie chcieć jeść, albo z drugiej strony bardzo mu się chcieć jeść. Dalej kwestie związane z takimi funkcjami poznawczymi, czyli komuś jest trudno się skoncentrować, ciężko mu zebrać myśli, ciężko mu skupić uwagę. Kolejna rzecz, ja to tak pozwalam sobie dość szybko po tym przechodzić, żeby ze wszystkim, temat jest na tyle rozległy i obszerny, że no nie ma czasu, żeby się nad wszystkim tak zagłębiać, Kolejna rzecz to jest spadek poczucia wartości, czyli ktoś tak myśli o sobie, że jest taki beznadziejny, że mu się nic nie udaje, że z niego nic nie będzie. I to w takiej właśnie, powiedzmy, w takiej lżejszej formie jest takie myśli negatywne o sobie, natomiast w takiej już formie o bardzo dużym natężeniu to może wręcz przybrać postać tak zwanych urojeń winy, czyli ktoś ma takie silne przekonanie niepodlegające korekcie, że na przykład będzie potępiony. I to właśnie w naszej kulturze na przykład te urojenia winy często dotyczą spraw religijnych, że ktoś czuje się odrzucony przez Boga, potępiony i tu już nam coś brzęczy, że to, no właśnie, zaraz zobaczymy, że podobne rzeczy są w tej nocy ciemnej u Jana od Krzyża. I ostatnia rzecz to myśli o śmierci. I znowu tutaj w zależności od takiego natężenia, to jest od myśli rezygnacyjnych, czyli takich myśli na zasadzie, co by było, a może lepiej jakby mnie nie było, wolałbym nie żyć, przez myśli samobójcze, czyli takie myśli wprost o odebraniu sobie życia, aż po plany samobójcze, zamiary i po w skrajnej sytuacji odebranie sobie życia, no bo takie też jest, jak gdyby taka jest możliwość, bo depresja jest chorobą śmiertelną, czyli ostatecznie może prowadzić do tego, że ktoś z powodu tych objawów, takiego poczucia beznadziei, że to się nic nie zmieni i jedyne wyjście, jaki człowiek widzi, taką ulgę w cierpieniu, to jest po prostu odebranie sobie życia. I teraz to jest dla nas bardzo ważne, że to jest zaburzenie psychiczne, czyli to jest coś w ramach patologii, czyli to jest coś, co podlega leczeniu. I to lekarz diagnozuje i też to jest ważne, że żeby takie rozpoznanie postawić, to musi te objawy występować przez minimum 2 tygodnie. To jest taki jak gdyby umowny czas, ale to też chodzi o to, że to nie jest takie, że komuś przez jeden dzień jest bardzo źle. Tak, to jeszcze pewnie nie jest depresja, ale jak przez ten jakiś dłuższy czas, tutaj jest umownie 2 tygodnie, no to już takie rozpoznanie można postawić. I z racji tego, że to jest zaburzenie psychiczne, czyli to się leczy i to jest bardzo ważne, że depresja to jest coś, co wymaga leczenia. Bo to jest choroba bardzo groźna, to jest choroba, która niszczy w ogóle mózg, tak, upośledza bardzo znacznie funkcjonowanie, pogorsza relacje, ostatecznie może prowadzić do śmierci. I chodzi o to, że to się leczy, to jest bardzo ważne i to podkreślam 3 kreskami, że depresję się leczy i teraz w zależności od takiego natężenia tych objawów, jest to albo, załóżmy, sama psychoterapia, albo jest to farmakoterapia z psychoterapią, albo w ogóle w skrajnym takim przypadku, jeżeli jest tak silne obniżenie energii, że ten chory w ogóle nie może wstać z łóżka, albo ma na przykład już te urojenia winy, czyli to już jest konieczne leczenie takie psychiatryczne, często zamknięte, czyli ktoś po prostu potrzebuje, żeby go hospitalizować. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby to podkreślić jeszcze 4 kreską, że to jest coś, co się leczy po prostu. Depresję, to jest ważne, żeby ją dobrze zdiagnozować, żeby dobrać leczenie adekwatne do tej postaci objawów i żeby tego nie zlekceważyć, ale żeby to leczyć i są na to skuteczne metody leczenia, powiedziałem tylko o 2, jest ich znacznie więcej, ale to nie jest też tematem tego. No to już tak podejrzewam, że mniej więcej wiemy, czym jest depresja, tak wiadomo, że nie wszyscy powtórzymy teraz te kryteria i to nie jesteśmy teraz na kulu, że teraz tutaj, proszę Pani, tutaj powtórzy 3-osiowe kryteria depresji. Jak nie, to tam są drzwi, bo tutaj idziemy dalej, studenci, tak, trzeba zaliczyć pierwszy materiał, żeby pójść dalej, więc to nie, zresztą ja też nie jestem chyba taki wymagający. Trzeba moich studentów zapytać, że ja raczej taki jestem łagodny. To idziemy, to już wiemy, czym jest depresja. Tak mi na tym zależy, żeby znać te mniej więcej kryteria i że to się leczy po prostu. Tak, i teraz idziemy do tej nocy ciemnej. I teraz co to takiego jest? Przypominam ten kontekst, że o depresji mówiłem w kontekście współczesnej wiedzy psychiatrycznej, psychologicznej, takiej empirycznej, popartej różnymi badaniami i tak dalej. Natomiast teraz ta noc ciemna, czyli to jest coś, co opisał święty Jan od Krzyża w XVI wieku. Posługiwał się takim słownictwem właściwym dla jego kultury, dla jego otoczenia. On żył w Hiszpanii. No też miał ciekawy życiorys, to teraz nie jest moment, żeby jak gdyby opowiadać o nim, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy mówiąc o tej nocy ciemnej mieli tutaj przed oczyma ten cały kontekst. I teraz co to takiego ta noc ciemna jest? Żeby tak w uproszczeniu znowu umieć to wytłumaczyć, czyli to jest taki pewien bolesny, oczyszczający proces, którego skutkiem jest oczyszczenie duszy i takie głębsze poznanie Boga, zbliżenie się do Niego, oczyszczenie od tego, co jest w jej relacji jakąś przeszkodą, po to, żeby przejść jak gdyby kolejny etap takiego zjednoczenia mistycznego duszy z Bogiem. Tak, ja to mniej więcej tak mówię jako ksiądz, teraz się przemieniam w roli księdza, jestem teologa, chociaż mówię, nie jestem od tego specjalistą, jeżeli ktoś by się lepiej znał, to może by, o tutaj błąd, coś źle, ale ja tak to rozumiem, myślę, że to jest w miarę takie sensowne tłumaczenie. To, co jest dla nas bardzo ważne, żeby zrozumieć, że o tej nocy duszy mówimy w konkretnym kontekście, czyli kontekście rozwoju duchowego, bo święty Jan od Krzyża to opisuje w kontekście takiej duszy, która się rozwija w relacji z Bogiem, a to się dokonuje szczególnie w kontekście modlitwy. I to jest bardzo ważne. Jeszcze ważne jest to, żeby wiedzieć, że święty Jan rozróżnia, że ta noc ciemna składa się z takich dwóch etapów. Pierwsza to jest noc zmysłów i druga to jest noc ducha, czy duszy, noc ducha. I teraz nie chcę się jakoś bardzo mocno w to zagłębiać, ale to jest ważne, żeby też mieć to na uwadze. I tak, ta noc zmysłów jest związana z takim oczyszczeniem, taką oschłością. O, więc to jest, myślę, że raczej większość osób, które na przykład wchodzi w modlitwę, przechodzi przez noc zmysłów, bo to jest taki proces, kiedy na początku modlitwa Słowem Bożym, jakaś taka medytacyjna, dyskursywna, że tam jest jakieś takie rozmyślanie o Bogu, że to bardzo cieszy. To bardzo karmi, to jest takie, że wiele odkryć, wiele fajnych myśli, takie pocieszenia, wow, ale to super, ten Bóg jest taki bliski, takie natchnienia, myśli i tak dalej. I jak ktoś przejdzie ten etap tych takich cuksów duchowych, no to zacznie się ten proces nocy zmysłów, czyli takiego oczyszczenia z tych wszystkich takich pociech, tych różnych myśli. I nie chodzi o to, że to jest złe, tylko że myślenie o Bogu nie jest Bogiem, o jak gdyby o to chodzi. Że to, że my coś myślimy o Bogu, to nie znaczy, że to jest jak gdyby o Nim. Tak upraszczam trochę, ale chodzi o to, że jak gdyby Bóg wszystko to przekracza. I żeby wejść w taką bliższą relację z Nim, jest konieczne, żeby przejść przez tą noc zmysłów, czyli takie, że jesteśmy tego pozbawieni. I to wcale nie jest przyjemne, ale to jeszcze nie jest tak, powiedzmy, hardkorowe jak ta noc ducha, bo ta noc zmysłów to jest takie, no nie jest to przyjemne, że po prostu no ta modlitwa nudzi, jest taka osłość, że to takie, no nic nie przychodzi do głowy, ani żadna myśl ciekawa, ani nic o tym Bogu, nie chce się za bardzo, no i okej, to jeszcze da radę jakoś tam przejść. Ale ta noc ducha to jest związana bardziej z takim cierpieniem wewnętrznym, że dusza ma takie gdyby poczucie, że utraciła Boga. I tam ci karmelici, czy to święty Jan porównują, że ktoś jest zakochany i jak gdyby traci ten obiekt zakochania, bo tam wiadomo, że święty Jan w ogóle mnóstwo takich metafor, takich oblubieniec, ukochany, ukochana i te takie klimaty. I teraz, no właśnie, że ktoś jest zakochany i ten obiekt zakochania, że on znika, prawda? To jest takie ogromne cierpienie, jakieś takie rozdarcie, więc to i tak nie oddaje jakiejś takiej pełni przeżyć tej nocy ducha, ale to jest związane z takim poczuciem opuszczenia przez Boga, że ta dusza bardzo lgnie do Boga, kocha Go, chce z Nim być, a on jak gdyby Go nie ma, o, wręcz coś takiego. I teraz chcę opowiedzieć o takich, tak jak wcześniej podawałem, takie kryteria psychiatryczne, na podstawie których diagnozuje się depresję, i święty Jan też podaje takie kryteria i on mówi o trzech znakach. Tam są trzy znaki nocy ciemnej i to oczywiście zaczerpnięte z dzieła świętego Jana od Krzyża, Noc ciemna. Tak, jest tak książka Noc ciemna. Ja też będę czytał fragmenty z tego, żeby sięgnąć jak gdyby do źródła. I teraz on mówi o trzech kryteriach i za chwileczkę zobaczymy, że te kryteria tak naprawdę to jest trochę opisywane takim językiem religijnym, to czy mówią współczesne klasyfikacje psychiatryczne, tak już wyprzedzam. Więc pierwsze to jest ogólne zniechęcenie i przeczytam cytat z Jana od Krzyża. Pierwszym znakiem jest to, że dusza nie znajduje upodobania i pociechy w rzeczach bożych, tak również nie znajduje ich w żadnej z rzeczy stworzonych. Czyli dusza nie znajduje upodobania i pociechy w rzeczach bożych. Takie zniechęcenie. I to już od razu, jak ktoś słuchał, to łączy kropki, że to można sobie połączyć i z tym obniżeniem nastroju, i z tą anhedonią, no że właśnie, że takie zniechęcenie, że już to nie cieszy, co wcześniej cieszyło. I teraz nie chodzi o to, że ja psychologizuję, tylko chodzi o to, żeby spróbować to połączyć, że my tak naprawdę nie wiemy, co opisywał święty Jan, On co prawda rozróżnia w swoim dziele, on mówi o melancholii i to odróżnia od nocy ciemnej, no wtedy takiego słownictwa psychiatrycznego nie znano. Natomiast ja chcę pokazać, że to gdyby trochę się nam łączy. Więc to jest to pierwsze kryterium, czyli ogólnie zniechęcenie. Drugie to niepokój. I teraz Jan pisze tak. Dusza myśli często z lękiem i niepokojem o Bogu i sądzi, że nie służy mu należycie, ale się cofa, skoro nie znajduje już więcej radości w rzeczach Bożych. I znowu, jak ktoś sobie może połączyć, to jest to kryterium takie związane trochę z poczuciem wartości, no, że nic nie jestem wart, że no właśnie, a jak ja to służę Bogu, a ja mu w ogóle nie służę, cofam się, aż no właśnie skrajne to mogą być tak zwane te urojenia winy, że w ogóle się nadaje do piekła tylko, na pośmiewisko szatanów. Więc to jest to drugie kryterium u Jana, czyli niepokój. I trzecia rzecz to jest niemożność rozmyślania. I ten Jan mówi, że męczy człowieka myślenie o Bogu. Czyli tutaj chodzi o tą modlitwę dyskursywną, taką medytację, że kogoś to zaczyna męczyć, że czuje do tego taką awersję, zniechęcenie. I teraz znowu, jak gdyby nie chodzi o to, żeby jakoś tutaj kalkę przykładać i patrzeć, jak, czy to się zgadza. Jak gdyby słyszymy, że to trochę o tym samym, ale trochę innym językiem. I teraz ja tutaj nie rozstrzygnę tego, czy święty Jan mówi o jakimś jak gdyby osobnym zjawisku. Zaraz jeszcze do tego dojdziemy i pewne takie kierunki wytyczymy sobie. Dla nas to jest ważne to, że to wszystko, o czym mówi święty Jan, że to jest związane właśnie z takim kontekstem rozwoju duchowego. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą mówi święty Jan i to jest istotne i chcę to też przeczytać. On jeszcze dodaje, że w tej nocy ciemnej występuje coś takiego. Pragnienie, by trwać samemu przy Bogu z miłosną uwagą, w wewnętrznym spokoju, ukojeniu i odpocznieniu, bez szczegółowych rozważań oraz bez aktów i ćwiczeń związanych z medytacją i bez jakiegoś szczególnego rozumienia czy pojmowania. I to zaczerpnąłem tutaj od takiego autora, którego jeszcze tutaj zacytuję. I to jest ważne, że jeszcze Jan mówi o tym pragnieniu trwania przy Bogu, że tą duszę gdyby ciągnie do Boga, chociaż ona go nie czuje, jest taka osłość, to jednak ją ciągnie. W takim telegraficznym skrócie, uproszczeniu powiedziałem teraz o tej nocy ciemnej. Mam nadzieję, że ja sobie zdaję sprawę, że nie jesteśmy w stanie jak gdyby tego zagadnienia jakoś ogarnąć całościowo, ale myślę, że mniej więcej jesteśmy w stanie uchwycić, o co w tym chodzi. I teraz możemy sobie zobaczyć, jakie są podobieństwa i różnice między tym, bo to jest ważne dla nas, tak myślę. To może jeżeli chodzi o podobieństwa, to właśnie słuchając tego, to słyszymy, że ich jest bardzo dużo. To może bardziej się skupmy, czy są jakieś różnice, bo to jest dla nas ważne, a myślę, że są. One nie są takie, żebyśmy to tak ściśle od siebie rozdzielili, ale są takie, które pozwalają chwycić takie drobne niuanse, że jednak coś tam jest takie, że jak gdyby te dwa zbiory już tak odwołując się do logiki, one nie do końca na siebie nachodzą. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że kontekst, moi drodzy, bardzo ważny jest kontekst, czyli tak, w tej nocy ciemnej mówimy o takim szczególnym kontekście tego rozwoju duchowego, czyli ta noc ciemna, o której mówi święty Jan, to jest coś, co dotyczy osób, które się rozwijają w wierze, w relacji z Bogiem. Co więcej, to nie jest zjawisko, które dotyczy osób początkujących. To dotyczy osób, które postępują na drodze relacji z Bogiem. Co więcej, to dotyczy osób, które się modlą, które prowadzą takie, powiedziałbym, głębokie życie modlitewne i tam coś takiego może wystąpić. Natomiast w depresji no, nie ma takiego kontekstu. Równie dobrze człowiek, który w życiu nawet, nie wiem, Ojcze Nasz nie zmówił, może zachorować na depresję, czy ktoś, kto w ogóle nie wie, czym jest modlitwa albo rozwój duchowy, czyli w depresji w ogóle nie ma tego kontekstu, chociaż on się pojawia, no bo każde zaburzenie psychiczne też jest jakoś uwarunkowane kulturowo i jeżeli ktoś jest bardzo głęboko religijny, to te wątki religijne, one się bardzo przeplatają z tymi trudnościami psychicznymi, czy to w depresji, czy to w zaburzeniach lękowych, natręctwach, czy w ogóle w psychozach, więc to czasami też trudno jakoś tak wyizolować od siebie i też tym trudniej, jeżeli ta religijność jest jakaś niedojrzała, albo już odwołując się do tytułu książki, że tam jakąś patologię duchowości można by wręcz dostrzegać, To jest to bardzo trudne, żeby to jakoś od siebie oddzielić i tym wydaje mi się, że jest trudniej leczyć. I takie jest też doświadczenie moich kolegów i koleżanek po fachu. W sensie to koleżanek nie mam po fachu tym, tylko tym psychoterapeutycznym, że im to sprawia dużą trudność, kiedy mają pacjentów, a na przykład no, są koleżanki gdyby spoza takiego sosu religijnego, powiedzmy, tak, osoby, nie wiem, no jakoś niewierzące czy coś i dla nich to jest trudne, bo one nie rozumieją tego kontekstu, tego języka, też tej sztywności przekonań, którym często towarzyszy taka religijność, powiedzmy, niedojrzała, łagodnie mówiąc, więc jest to problem. I teraz chodzi o, mówię cały czas o tym kontekście. Czyli jest różnica w kontekście, że ta noc ciemna, sprawdzam ile czasu mówię, żeby nie przedłużyć, że ta noc ciemna, ona jest zawsze w tym kontekście rozwoju duchowego, natomiast depresja niekoniecznie. I tu już mamy jedną różnicę. Jakoś tam tutaj to jest nie wiadomo, nie jest to nie wiadomo co, jakie odkrycie, ale to jest ważne, żeby to zaznaczyć. Druga rzecz, i to jest myślę, że bardzo ważne, nie wiem, czy wszyscy karmelici, może trzeba się przejść tam kawałek dalej ich zapytać, czy by się ze mną zgodzili, natomiast mi się wydaje, że kolejną rzecz, która różnicuje te dwa zjawiska, to jest coś, co takim żargonem psychologicznym bym nazwał upośledzenie funkcjonowania. Czyli w depresji to jest kluczowe, że chorego funkcjonowanie, czyli jego na przykład życie zawodowe, relacje, jakieś pasje i tak dalej, tam jest jakiś, coś tam nie idzie, jest pogorszenie. I to jest w depresji. Natomiast w nocy ciemnej wydaje mi się, że raczej tego nie ma. To nie jest tak, że kiedy ktoś gdyby tą noc ciemną by przeżywał, ja sobie tak wyobrażam, może jestem w błędzie, ale to może na przykład o matce Teresie, że być może ona tą noc ciemną, no a ta kobieta tam latała po świecie, Nobla odebrała, tak, te tam przytułki zakładała, no raczej czy to była depresja, no być może, nie wiem, bo ja jej nie diagnozowałem i tak dalej, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, że w depresji to jest bardzo silny ten, no w ogóle na tym polegają zaburzenia psychiczne, że one upośledzają funkcjonowanie codzienne, natomiast w tej nocy ciemnej raczej tak nie jest, że ktoś, nie wiem, nie ma siły, żeby iść do pracy, że mu się relacja z żoną sypie, albo że, nie wiem, przestał chodzić na koszykówkę, a to lubił i co tydzień grał z kolegami. Ja bym tak raczej obstawiał, że nie, że chodzi, gra w tego kosza, chodzi do pracy i tak dalej, tylko że w środku przeżywa po prostu, że w środku jego jakieś tak, już mówiąc obrazowo, po prostu dusza usycha z tęsknoty za Bogiem, no ale sobie gra w tego kosza, no bo co ma robić, co będzie siedział i beczał, że Boga nie czuje. I gdyby, tak trochę żartuję, ale ja bym tak to widział, że tu jest znaczna różnica, że jak ktoś by tą noc ciemną miał przeżywać, to raczej, ja to tak widzę, że nie byłoby to z niekorzyścią dla jego takiej codzienności, tak w uproszczeniu. Dalej, kolejna różnica to jest ta właśnie tęsknota za Bogiem, że to występuje w tej nocy ciemnej, o tym mówi Jan od Krzyża. Natomiast w depresji jest tak, że to jest taka choroba, powiedziałbym taka totalna, że ona po prostu ogarnia umysł cały i człowiek, którego umysł jest, tak powiem obrazowo, owładnięty depresją, jego całe myślenie jest tak negatywistyczne, że on nie chce nikogo, on się izoluje od Boga, od ludzi, że on, takim charakterystycznym objawem są tak zwane negatywne myśli o sobie, świecie, przyszłości, o Bogu prawdopodobnie też, że ta osoba, no niekoniecznie ona jakoś za bardzo tęskni za Bogiem, bo ona jest pogrążona w takim poczuciu beznadziejności tej choroby, że ona, to nie jest tak, że ona jakoś bardzo tęskni za tym Bogiem i on to wszystko męczy, więc to jest też takie znowu, i można by się tu kłócić, można by jakoś inne argumenty przedstawiać, bo zmierzam do tego, że tak naprawdę, no być może w ogóle o tym samym mówimy, tak, nie wiemy, to nie idzie tego rozstrzygnąć i zaraz też powiem, czy jest sens, żeby w ogóle to rozstrzygać. Jeszcze jedna rzecz jest taka, w tych różnicach, to izolacja. Znowu, chorzy, którzy cierpią na depresję, oni się izolują, bo oni źle myślą o sobie, myślą, że świat jest wrogi, myślą, że to się nie zmieni, więc taki człowiek na przykład nie chciałby przyjść na spotkanie takie tutaj, bo on by się tu strasznie męczył, bo on by tu siedział gdzieś i myślał sobie, pewnie wszyscy są w ogóle rozczarowani tym, że ja tu jestem, a ja taki jestem beznadziejny i tak, on by się izolował, on by nie przychodził na takie spotkania. Natomiast w nocy ciemnej osoba, myślę, żeby przyszła, albo się strasznie męczyła. Tak, żeby ją to w ogóle, a tu przyszedł jakiś ksiądz w ogóle, co on tu gada, mądrala się tutaj, na kulu się tam unauczył coś i tutaj nas poucza. Że trochę żartuję, ale chodzi mi o to, że taki człowiek by tu przyszedł, tak? On by to zrobił z wielką taką, pewnie niechęcią, z taką oschłością, ale by po prostu usiadł tutaj, by posłuchał tego. Jakoś by go to nie karmiło za bardzo. Ale ostatecznie, jak gdyby to nie byłoby dla niego aż tak trudne, żeby tutaj przyjść. Natomiast człowiek w depresji mogłoby to przekroczyć jego możliwości po prostu. Więc to są te różnice i teraz chyba do najważniejszej części idziemy, czyli wnioski. Czyli co z tego może wynikać dla nas, dla osób wierzących, dla osób, które się formują we wspólnocie, które się modlą, które też przeżywają jakieś oschłości, które też przeżywają kryzysy psychiczne, to co takiego z tego wyciągniemy? Pierwsza rzecz, moi drodzy, to bardzo znane pewnie powiedzenie od świętego Tomasza, takie wręcz hasło teologiczne, ale ważna zasada, czyli że łaska buduje na naturze. To jest w ogóle kluczowe i chcemy zawsze widzieć, że wyjaśniamy w ogóle zjawiska najprościej jak się da. Że jeżeli coś się dzieje, to szukamy najprostszego rozwiązania tego i najprostszego wyjaśnienia, najlepiej rozumowego. Czyli nie sięgamy po półkę wyżej, jeżeli można i to coś jest półkę niżej. Tak, takie bardzo prosta zasada, to jest w całej tradycji Kościoła, z dokumentów Kościoła, bardzo logiczne, spójne, więc łaska buduje na naturze, czyli my nie komplikujemy tam, gdzie widać, że to zjawisko tłumaczymy w sposób naturalny, widzimy tu mechanizmy psychologiczne i tak dalej, to tak mówiąc już bardzo nieładnie, nie dorabiamy do tego jakiejś historyjki duchowej. I z tym związane też jest to, że chcemy jak gdyby uczyć siebie i przestrzegać siebie przed czymś takim, co bym nazwał religijną interpretacją choroby. To jest coś, co bardzo utrudnia leczenie w ogóle i to zjawisko może wystąpić w takich środowiskach jak tutaj, czyli u osób bardzo religijnych i to ja mówię, to jest bardzo, chodzi o to, żeby to u siebie jak gdyby dostrzec i wiedzieć, że to grozi. To grozi w takich środowiskach bardzo religijnych, pobożnych, wśród osób konsekrowanych, sióstr zakonnych. Myślę, że w zakonie karmelitańskim to już w ogóle im bardzo grozi, bo oni się naczytują tych wszystkich dzieł i tak dalej. I teraz chodzi o to, żeby przynajmniej zrobić sobie taką, że może nie, tak? Jeżeli ktoś już ma tak bardzo taką fazę, wybaczcie, na taką interpretację religijną całej rzeczywistości, oczywiście ma do tego prawo, ale żeby czasami zrobić sobie takiego klina, tak? A może jednak nie, a może jest jakieś inne wyjaśnienie tego. Więc to jest coś, dlaczego religijna interpretacja choroby, czyli co mam na myśli? Religijna interpretacja choroby, czyli ktoś po prostu ma depresję, mówiąc krótko, a mówi, to noc ciemna jest, prawda? To jest noc ciemna tutaj. Trochę upraszczam i to może kogoś jak tutaj tak, może to komuś się nie podobać, natomiast ja mówię z perspektywy człowieka, który się zajmuje zdrowiem psychicznym i też przygotowując się tutaj do tego nagrania, słuchałem różnych nagrań i natrafiłem na podcast z Karmelitą i to było dla mnie cenne, Karmelitą, który jest też moim kolegą po fachu, czyli psychologiem i też jest psychoterapeutą. I on mówił, że on spotkał w swoim życiu wiele osób, które chorowały na depresję, natomiast nie spotkał nikogo w nocy ciemnej. I to powiedział Karmelita, tak? To nie mówi jakiś tutaj szeregowy, diecezjalny mądrala, tylko Karmelita to powiedział. Oczywiście ja go rozumiem w takim sensie, że no właśnie, że tu chodzi o to, jak my rozumiemy tą noc ciemną i zaraz też do tego jeszcze dojdę, ale chodzi mi o to, żeby jakoś tak się przestrzegać przed taką religijną interpretacją choroby. Czyli chodzi mi o to, że jeżeli moja religijna interpretacja choroby miałaby prowadzić do tego, że się nie będę leczył, to nie jest postępowanie zgodne z rozumem, tak? To nie jest postępowanie zgodne z tym, że łaska buduje na naturze. I teraz myślę, że bardzo ważne jest tutaj jakieś mądre towarzyszenie duchowe. I teraz zdaję sobie sprawę, że o to w ogóle nie jest łatwo. I mam na myśli to, że osoby, które postępują w życiu duchowym, które się modlą, które widzą, że w tym życiu modlitewnym jakiś progres jest, to naprawdę warto mieć kogoś, kto będzie to obiektywizował, kto pomoże mi to jakoś zobaczyć z innej perspektywy, bo znowu życie duchowe W ogóle ma to do siebie, że bardzo łatwo pójść w taki subiektywizm, w takie odczucia, w taką tylko moją perspektywę. Natomiast ten towarzysz duchowy i w ogóle Święta Teresa z Avila, czyli taka od Jana od Krzyża, taka odrobinkę starsza też z tych klimatów, to ona mówiła takie bardzo ładne słowa, że lepiej, żeby kierownik duchowy, czy tam towarzysz, wtedy mówili kierownik, żeby był mądry niż pobożny. I to znowu niektórzy mogą się oburzać, więc lepiej już, żeby ktoś, kto się bierze za takie towarzyszenie, żeby był mądry, czyli żeby posługiwał się rozumem, znał klasyfikację ICD i kryteria depresji, a niekoniecznie był jakoś tam wielce egzaltowany religijnie. Wybaczcie, że tak mówię, ale mówię wprost, więc chodzi o to, że naprawdę bardzo łatwo popłynąć, bardzo łatwo interpretować religijnie różne zjawiska typowo naturalne. I teraz ktoś może mi zarzucić, że ja robię to samo w drugą stronę. Ja się z tym zgodzę, bo tak jest mój zawód, tak? Ja się tym zajmuję, za to biorę pieniądze, więc jeżeli komuś to nie odpowiada, ja tak to mówię trochę z przekąsem. Myślę, że wyczuwacie tutaj taką życzliwą ironię w tym wszystkim, ale znacznie bezpieczniej jest zakładać, że dane zjawisko ma podłoże naturalne po prostu. Jeżeli nie ma naturalnego, to spoko, no to tam Pan Bóg sobie z tym poradzi, tak? Ale jeżeli to naprawdę jest naturalne, no to lepiej po prostu stąpać twardo po ziemi, dbać o siebie, leczyć się i tak dalej. Czyli mówię tutaj o tym takim mądrym towarzyszeniu duchowym, co wydaje mi się, że nie jest wcale takie proste, ale to też nie musi być ksiądz, to może być równie dobrze osoba świecka i tak dalej. I ważne, żeby ta osoba, tak jak mówi teraz, była mądra, czyli miała taki ogląd teologiczny, czyli umiała od strony teologicznej wyjaśnić różne zjawiska związane z rozwojem duchowym, ale z drugiej strony, żeby też miała taką wiedzę podstawową psychologiczną, czyli żeby znowu nie wpadać w drugą skrajność, żeby wszystkie zjawiska interpretować jakoś tak typowo religijnie, duchowo i tak dalej. I żeby ta osoba też miała doświadczenie, tak? Doświadczenie w jakimś takim swoim życiu duchowym i widzicie, że te kryteria one są dość takie, powiedziałbym, wyśrubowane i to wcale nie jest takie proste, żeby taką osobę znaleźć. I teraz o co mi chodzi w tym wszystkim tak naprawdę, moi drodzy? Myślę, że tutaj istotne jest takie bardzo roztropne podejście w tym wszystkim, takie, powiedziałbym, trochę podejście środka, które polega na tym, że ja tak naprawdę nie miałem zamiaru odpowiedzieć na pytanie, czy to jest to samo, czy to jest coś innego, czy to pochodzi od Boga, czy nie, bo ja w sumie tego nie wiem. Natomiast chodzi o to, że taka mądra podejście, takie bardzo roztropne jest takie, że tak naprawdę wszystkie nasze doświadczenia życiowe mogą stać się elementem procesu zbliżania do Boga, który możemy nazwać w takim szerokim rozumieniu nocą ciemną, ale to już od nas zależy, jak my to przeżyjemy i czy to zostanie, gdyby zintegrowane i włączone w ten proces. Czyli podobnie i depresja może stać się elementem takiego oczyszczenia duchowego pod warunkiem, że my ją jak gdyby dobrze przeżyjemy. No a czym jest dobre przeżycie depresji? No dobre przeżycie depresji to jest poddanie się leczeniu, tak? Powierzenie siebie, tak jak w duchowości powierzamy się Bogu, tak samo i w psychoterapii czy w psychiatrii, my się powierzamy specjaliście, który się na tym zna i on wie, jak to się leczy, bo jest do tego wykształcony i umie to zrobić i my się mu powierzamy, żeby on nam pomógł. My nie wiemy, my się nie znamy na tym, ale jest ktoś, kto się na tym zna. I teraz chodzi o to, że na tym polega duchowość chrześcijańska, że my wszystkie doświadczenia naszego życia włączamy, tak? Nic nie jest odłączone od duchowości czy od relacji z Bogiem. I depresja, i kryzys, i jakieś zmagania psychiczne, i trudności i tak dalej, że tylko, że to od nas zależy, tak? Czy to od nas zależy, czy my to jakoś, nie wiem, wyizolujemy, czy to jakoś od siebie, nie wiem, tak rozszczepimy, że to w ogóle nie, to jest tutaj sakrum, tutaj profanum, to do Boga tak, a to w ogóle nie. I to już zależy tak naprawdę od nas, więc chodzi i o to, do tego zmierzam, że to nie jest istotne tak naprawdę, czy my coś nazwiemy, czy to jest noc ciemna, zmysłów, ducha, tak, ktoś tam się będzie zastanawiał, bo się naczytał Teresy z Avila i ktoś się zastanawia, czy jestem teraz w czwartej komnacie, w trzeciej, czy może w siódmej już. A świętej pamięci ojciec Joachim Badeni, kiedyś do niego przyszła taka pani i mówi, ojcze, ja nie wiem, czy jestem w czwartej komnacie, czy w siódmej, on się tak patrzy, mówi, a po co tam w ogóle pani właziła? I mi takie podejście bardzo odpowiada, bo naprawdę można tak, wiecie, popłynąć i się tak po prostu nadymać, się napawać, że jestem w komnacie takiej czy siakiej, czy taką noc przeżywam czy siaką, Tylko, że tak naprawdę nie o to chodzi w chrześcijaństwie, tak? To nie chodzi o to, żeby tutaj sobie przyczepić identyfikator, jestem w nocy ciemnej, ducha, zmysłów i tak dalej. No nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak naprawdę nasze życie to jest trochę taka noc ciemna i to jest cały taki nasz proces drogi do Boga, do zjednoczenia z Nim i w ten proces wpisane są wszystkie doświadczenia, które przeżywamy. Także doświadczenia choroby, które z różnych powodów mogą nas spotkać. Natomiast dla nas istotne jest to, żeby wszystkie te doświadczenia i te piękne, wzniosłe i te, które bardzo chcemy, ale też te, których bardzo nie chcemy, ale które też nas spotkają, czy właśnie tak jak choroby, tak jak też zaburzenia psychiczne, co jest dość trudnym momentem życiowym, ale to od nas zależy, czy my to włączymy, jak gdyby zintegrujemy z naszym życiem duchowym i pozwolimy, żeby ostatecznie, bo to się leczy, więc jak gdyby można przez to przejść, co więcej, pewnie jeżeli to będzie jakaś taka dobra, załóżmy psychoterapia, no to może pogłębić wgląd w siebie, znajomość siebie, też myślę, że to może jeszcze bardziej otworzyć na jakieś takie przeżywanie relacji z innymi, także relacji z Bogiem. Czyli ostatecznie można to jakoś tak podsumować tym zdaniem z listu do Rzymian, już nie wiem, który to jest numer, ale że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czyli tak naprawdę, ile? Tak myślałem właśnie, że tyle, ale chciałem dać się wykazać Marcie, żeby tutaj zabłysnęła. Więc jak gdyby to jest konkluzja taka najważniejsza tej wypowiedzi, że o to chodzi, że każde doświadczenie chodzi o to, żeby je przyjąć, żeby odpowiednio na nie zareagować, a jeżeli przychodzi do nas choroba, to chorobę leczymy, tak? Ale to od nas zależy, czy my też tą chorobę, którą leczymy, włączymy w całość naszego życia duchowego, naszej relacji z Bogiem. Jeżeli tak zrobimy, no to nasze życie będzie zintegrowane i ono będzie się rozwijało właśnie ku takiej głębi, ku głębi relacji z Bogiem i to stanie się także elementem tej nocy ciemnej, o której mówimy cały czas w tym nauczaniu. Więc, moi drodzy, już tak lądując, jeżeli ktoś czuje się tak nienasycony jeszcze, tym, co tutaj mówiłem, albo na przykład chciałby się ze mną nie zgodzić, ale w sumie nie ma argumentów, no bo nic się nie naczytał jeszcze, no bo to tak w gimnazjum, wiecie, lubią dzieci dyskutować, bo one nic nie wiedzą, to mogą dyskutować. A jak jest człowiek dorosły, to wie, żeby dyskutować, to trzeba coś tam przeczytać i mieć jakieś argumenty. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie pogłębić, to tak, to proponuję takie trzy książki. W ogóle tą proponuję każdemu, żeby sobie przeczytać. To jest Noc jest mi światłem, Wilfrida Stinisena i to jest karmelita, czyli to jest duchowy syn Jana od Krzyża i to jest w ogóle książka o, no, o nocy ciemnej, ale tak naprawdę o takim rozwoju duchowym człowieka i ona w taki sposób, myślę, że całościowe to zagadnienie ujmuje, co więcej to jest takie wprowadzenie do dobrego przeżycia tego i też do takiego przeżycia momentu, bo o tym nie powiedziałem, bo to jest istotne w nocy ciemnej, że to jest związane z przejściem właśnie z modlitwy medytacyjnej do kontemplacyjnej. To jest bardzo ważne, że jest to przejście, że modlitwa taka dyskursywna, czyli rozmyślanie, przestaje nas sycić i to jest czas do przejścia bardziej w kontemplację i to nie będę tłumaczył wszystkiego, ale to też o tym jest tutaj, więc polecam każdemu Noc jest mi światłem. Jeżeli ktoś chciałby o tej ciemnej nocy duszy, to jest książka amerykańskiego psychiatry, który napisał właśnie taką książkę Ciemna noc duszy, ona jest troszeczkę trudniej dostępna, ale bardzo polecam, bardzo prostym językiem i on tutaj całościowy też wykład koncepcji Jana od Krzyża robi, czyli tłumaczy tą noc zmysłów, noc ducha, tam zmysły zewnętrzne, wewnętrzne, takie rzeczy od świętego Jana i tu bardzo polecam też każdemu taką książkę, która jest, jeżeli ktoś czuje taki głód wiedzy i takiego dobrego ogarnięcia styku psychologii, duchowości, życia modlitewnego z życiem psychicznym, z zaburzeniami i tak dalej, to jest super książka, to jest nowość, Tomasz Franz, dominikanin, to jest psycholog, psychoterapeuta z Krakowa, który w bardzo takiej syntetycznej formie na takie, myślę, że podstawowe pytania związane z różnymi takimi kontrowersjami na styku wiara, psychologia, duchowość, psychoterapia, zaburzenia, zdrowie psychiczne i tak dalej, to tu jest bardzo wiele takich treściwych odpowiedzi i bardzo polecam w ogóle, to bym dał w ogóle taki suplement do tej formacji waszej. tak jak tam Grzywocz mówi o patologii duchowości, to tutaj też dużo o takim zdrowym podejściu do łączenia tematu psychologii i wiary. Także całym sercem polecam.